Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trwa wizyta Benedykta XVI w Portugalii. Dziś rozpoczyna się jej fatimski etap.
Kościół prowadzi dialog, pobudzając do szukania prawdy, wskazał papież na spotkaniu z portugalskimi intelektualistami.
W Krakowie obradowała konferencja wyższych przełożonych zakonnych.
12 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Dziękuję za wasze radosne świadectwo, jakie dajecie Chrystusowi i za uprzejmość, jaką okazujecie Jego skromnemu wikariuszowi na ziemi. Teraz jednak pozwólcie mi już iść spać. Tymi słowami Benedykt XVI pożegnał się wczoraj w nocy z młodzieżą, która zebrała się pod oknami nuncjatury. Trwa drugi dzień papieskiej podróży do Portugalii. Przed południem Benedykt XVI spotkał się ze światem kultury, a po południu rozpoczyna fatimską część swej pielgrzymki. Oddajemy głos ojcu Markowi Raczkiewiczowi.
Po mszy na Terreiro de Paso, w której udział wzięło około 150 tysięcy osób, setki młodzieży udały się do nuncjatury. Na miejscu przy śpiewie i gitarach młodzi ludzie wołali: Benedykcie XVI, jesteśmy tutaj. Kiedy papież ukazał się wreszcie w oknie nuncjatury, przywitała go burza oklasków. Wyraźnie zadowolony Benedykt XVI podziękował za liczne i żywe uczestnictwo młodzieży na mszy. Tylko grupa Eucredito i Ja Wierzę zgromadziła na niej około 11 tysięcy osób w charakterystycznych niebieskich koszulkach. Przyszliście tu, by powiedzieć mi dobranoc i z serca wam za to dziękuję, ale teraz pozwólcie mi już iść spać, powiedział papież. Odpowiedziały mu śmiech i radosne oklaski. Nie przestaję liczyć na was i na waszą modlitwę, aby ta wizyta przyniosła obfite owoce, dodał Benedykt XVI. Powinno być więcej takich manifestacji wiary, mówi 23-letni André i dodaje żartobliwie: może zrobimy je w każdą sobotę. Patrycja i Almudena, hiszpanki z 200-osobowej grupy młodzieży z Pamplony, przyjmują propozycję z entuzjazmem. Dzisiejsze przeżycie było wspaniałe. Dzisiaj rano papież odprawił mszę w kaplicy nuncjatury. Następnie o godzinie 10 spotkał się ze światem kultury w nowoczesnym ośrodku kulturalnym Belen. W imieniu zebranych powitał go biskup Manuel Clemente, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Kultury, Dóbr Kulturalnych i Mediów. W swoim wystąpieniu podkreślił, że troska papieża o świat kultury jest w Portugalii rozumiana i dobrze przyjmowana przez liczne osoby kultury, nauki i sztuki, bez względu na granice wyznań. Następnie głos zabrał sędziwy, niemal 102-letni reżyser Manuel de Oliveira, który mówił na temat religii i sztuki oraz relacji pomiędzy nimi. Ta ostatnia pochodzi od religii, która stara się odpowiedzieć na podstawowe pytanie ludzkiej egzystencji. Obie są ukierunkowane na człowieka i Boga. Jako członek rodziny katolickiej, Manuel de Oliveira podkreślił, że wartości chrześcijańskie leżą u podstaw narodu portugalskiego i całej Europy. Benedykt XVI zwrócił uwagę na dobrze rozumiane relacje pomiędzy teraźniejszością i tradycją oraz na wkład Kościoła w dialog ze światem kultury. Zaapelował do zebranych o nieustanne poszukiwanie dobra, prawdy i piękna. W południe w siedzibie nuncjatury papież przyjął premiera socjalistycznego rządu Portugalii, José Sócratesa. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. W oficjalnym komunikacie biura prasowego Stolicy Apostolskiej poinformowano, że rozmowy dotyczyły wkładu Kościoła na polu społecznym i edukacyjnym, dobrych relacji państwo-kościół w Portugalii oraz doniosłości religii katolickiej jako elementu jednoczącego kraje języka portugalskiego na świecie. Miejscowe media zwracają uwagę na ustawę o małżeństwach między osobami tej samej płci, którą przyjął parlament, gdzie większość mają socjaliści. Oczekują, że papież zabierze głos w tej kwestii. Po południu rozpoczęła się główna część papieskiej podróży, wizyta w Fatimie, dokąd Benedykt XVI udał się helikopterem. Dzisiejszy program obejmuje najpierw modlitwę w kaplicy objawień, następnie nieszpory z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami, a na koniec nabożeństwo różańcowe przy kaplicy objawień. Z Lizbony dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W dzisiejszej kulturze istnieje napięcie, nieraz wprost konflikt między współczesnością a tradycją. Społeczeństwo absolutyzuje teraźniejszość, odrywając się od dziedzictwa przeszłości i nie wytyczając programu na przyszłość. Zwrócił uwagę na to papież na spotkaniu z portugalskim światem kultury i sztuki. Wskazał, że ten konflikt między tradycją a współczesnością wiąże się z kryzysem prawdy. Społeczeństwo, które o niej zapomina, gubi się w labiryntach historii, zatracając swe wartości. Benedykt XVI przypomniał, że Kościół ma misję szukania, głoszenia i rozpoznawania prawdy.
Dla społeczeństwa składającego się w większości z katolików i o kulturze głęboko naznaczonej chrześcijaństwem, szukanie prawdy poza Chrystusem to dramat. Dla chrześcijan prawda jest Boża, jest odwiecznym Słowem, mającym ludzki wyraz w Jezusie, który mógł o sobie powiedzieć: ja jestem prawdą. Kościół, trzymając się odwiecznej prawdy, uczy się współistnieć z innymi w poszanowaniu dla ich prawdy. Może to otworzyć nowe sposoby, by przekazywać prawdę. Dialog bez dwuznaczności w poszanowaniu dla prowadzących go stron jest dziś w świecie priorytetem, od którego Kościół się nie uchyla. Świadczy o tym obecność Stolicy Apostolskiej w różnych organizacjach międzynarodowych, takich jak Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy, utworzone 20 lat temu tu w Lizbonie. Ma ono prowadzić dialog między kulturami celem rozwijania współpracy między Europą i Afryką. Ma budować światową społeczność opartą na prawach człowieka i odpowiedzialności obywateli, niezależnie od różnic etnicznych czy politycznych, w poszanowaniu dla przekonań religijnych.
Ojciec Święty zachęcił twórców kultury i środowiska opiniotwórcze Portugalii do dialogu z ludźmi wierzącymi. Wspólnie z nimi mają poszukiwać piękna nieskończonego, które odkrywamy w Bogu.
Z wielką uwagą papieską wizytę w Portugalii śledzi prasa angielskojęzyczna. Dzienniki po obu stronach Atlantyku najwięcej miejsca poświęcają wypowiedziom Benedykta XVI, które padły w czasie tradycyjnej konferencji prasowej na pokładzie samolotu. Choć papież odpowiedział na 3 pytania, to i tak uwaga mediów skupiła się tylko na jednym z nich.
Dzienniki amerykańskie bardzo dobrze przyjęły papieskie słowa o wewnętrznym grzechu Kościoła, choć zredukowały go błyskawicznie do nadużyć duchownych względem nieletnich. W wielu artykułach mówi się nawet w liczbie mnogiej o grzechach Kościoła, choć papież wyraźnie użył liczby pojedynczej. W artykułach eliminuje się też głębie jego wypowiedzi oraz jej teologiczny i ewangeliczny kontekst. New York Times z uznaniem przyznaje, że papieskie słowa o grzechu Kościoła można uznać za najmocniejsze i najbardziej bezpośrednie, jakie wypowiedział Benedykt XVI, a jego wypowiedź o prześladowaniach Kościoła, które nie pochodzą od zewnętrznych wrogów, ale zrodziły się z wewnętrznego grzechu, można uznać za pewien przełom, sugerują dzienniki.
Prasa brytyjska natomiast w jeszcze innym kluczu relacjonuje podróż do Portugalii. Zastanawia się m.in., ile organizacji przeciwnych nauczaniu Kościoła katolickiego, najczęściej w dziedzinie moralnej, wypromuje się w czasie tej wizyty. Relacja Guardiana faktycznie śledzi poczynania środowisk opozycyjnych względem pielgrzymki. Ważniejsze staje się rozdawanie prezerwatyw nieuświadomionym katolikom niż to, co papież ma im do powiedzenia.
W podobnym duchu relacjonuje papieską wizytę Le Monde, lokując ją między Scyllą pedofilii w kościele a charybdą legalizacji związków homoseksualnych w Portugalii. Francuski dziennik wiele miejsca poświęca też dyskusji na temat kosztów organizacyjnych wizyty Benedykta XVI w kraju, coraz mocniej odczuwającym światowy i europejski kryzys gospodarczy.
Natomiast najnowsza interpretacja trzeciej tajemnicy fatimskiej, jakiej dokonał wczoraj Benedykt XVI, intryguje najmocniej prasę włoską. Papież przyznał, że cierpienia opisane w tajemnicy są jego udziałem. Misterium cierpienia Kościoła trwa w obecnym pontyfikacie i nie zakończyło się wraz z zamachem na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Papież jednak przypomniał, że konieczne jest ponowne odkrycie sekretu Fatimy w pokucie, przebaczeniu, modlitwie i sprawiedliwości. Wrogowie Kościoła nie mają bowiem tak wielkiej siły, jaką posiada grzech, który rujnuje go od wewnątrz. Papieska interpretacja fatimskich tajemnic jest niezwykle odważna, uważają włoscy watykaniści. Benedykt XVI nie obawia się bowiem światowego spisku, który chce zniszczyć Kościół, wzywa raczej do modlitwy i pokuty, o czym ma przypominać jego pielgrzymka do Maryjnego Sanktuarium w Portugalii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rok 2010 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Rokiem Zbliżenia Kultur. Z tej okazji w dniach 11 i 12 maja w stolicy Burundi, Bujumburze, odbywa się Krajowy Kongres poświęcony dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu.
Kongres ten został zorganizowany przez przedstawiciela UNESCO w Burundi przy współpracy z Ministerstwem do Spraw Młodzieży, Sportu i Kultury pod honorowym patronatem pierwszego wiceprezydenta tego kraju. W spotkaniu biorą udział liczni przedstawiciele Kościoła katolickiego, anglikańskiego i wspólnoty muzułmańskiej. Przybyli również przedstawiciele rządu, korpusu dyplomatycznego i świata nauki. Temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego ma szczególne znaczenie dla społeczeństwa burundyjskiego, które po wielu latach wojny cywilnej stawia pierwsze odważne kroki w kierunku demokracji i pokoju. Dla Radia Watykańskiego z Burundi ksiądz Janusz Błachowiak.
W Monachium rozpoczyna się drugi ekumeniczny zjazd kościołów Niemiec. Potrwa on do najbliższej niedzieli. W spotkaniu pod hasłem Abyście mieli nadzieję weźmie udział ponad 120 tysięcy osób z Niemiec i innych krajów europejskich. Obok kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Niemiec Horsta Köllera w programie przewidziane są też wystąpienia gości z Polski, m.in. profesorów Ireny Lipowicz i Władysława Bartoszewskiego.
Przed rozpoczęciem zjazdu wielu niemieckich teologów podkreślało, że kraj, w którym rozpoczęła się reformacja i podział kościoła, jest szczególnie odpowiedzialny za jedność chrześcijan. Dlatego ekumeniczny zjazd kościołów Niemiec wzbudza duże zainteresowanie. Organizowany głównie przez świeckie organizacje katolickie i ewangelickie, będzie on swego rodzaju forum wymiany myśli, wspólnej modlitwy i artystycznych wystąpień. Nie będzie jednak oczekiwanej przez wielu Niemców wspólnej Eucharystii dla katolików i protestantów. Chęć pojednania i jedności Kościoła jest bowiem różnie interpretowana przez samych organizatorów. Przewodniczący niemieckiego episkopatu, arcybiskup Robert Zollitsch, powiedział, że dialog międzywyznaniowy powinien być prowadzony ostrożnie ze względu na różne pojęcia Kościoła. Dlatego droga do jedności nie może być eksperymentem. Tymczasem u protestantów dominuje wola świętowania już teraz wspólnej Eucharystii, jak podkreślił luterański biskup Friedrich Weber. W ostatniej chwili do programu zjazdu dodano spotkania poświęcone problematyce wykorzystywania nieletnich. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Krakowie zakończyło się 124. zebranie plenarne konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Głównym tematem dwudniowych obrad było kapłaństwo przeżywane we wspólnocie zakonnej.
Obecny na konferencji biskup Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, mówił, że każdy kapłan winien wypełnić misję, do której został powołany, jak najlepiej. Przypomniał, że zadaniem uczniów Chrystusa jest doprowadzić ludzi do Chrystusa, do przyjaźni z Nim i czuwanie, aby ta więź nie osłabła. A sami kapłani powinni odnowić swój radykalizm, wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi. We mszy na zakończenie konferencji metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że dziś świat potrzebuje żywego świadectwa o Bogu. Życzył zakonnikom, aby ich światło świeciło w społeczeństwie. Podziękował za wielki wkład, jaki zakony wnoszą do Kościoła i do jego archidiecezji. Podczas dwudniowych obrad swoimi doświadczeniami kapłańskimi i zakonnymi dzielili się znani jezuici, ojciec Mieczysław Kożuch i ojciec Krzysztof Dyrek oraz benedyktyn ojciec Leon Knabit. Podczas zebrania plenarnego dokonano także wyboru nowego wiceprzewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Z funkcji tej bowiem zrezygnował ojciec Kazimierz Lorek Barnabita. Na jego miejsce został wybrany ojciec Wojciech Ziółek, prowincjał jezuitów z Krakowa. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego ojciec Jan Mariaszewek, dyrektor Centrum Informacyjnego Zakonów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.